Na początku podziękować wszystkim za wasze modlitwy, kiedy trochę się zmagałem z moim stanem zdrowia. Miałem taki czas, żeby trochę sobie odpocząć, pomyśleć o różnych rzeczach. Chcę podziękować wszystkim też za wasze SMS-y, za telefony, odwiedziny i całą waszą miłość, którą mi okazujecie, kiedy było mi trudniej. Okazało się, że przeziębiłem tą anginę, którą miałem wcześniej i że to wróciło mocniej i musiałem zostać w domu. Był taki czas, że w poprzednią niedzielę, kiedy tutaj było nabożeństwo, ja nawet nie mogłem w ogóle mówić. Ale teraz wierzę, że Bóg będzie posilał i odnawiał nas i nasze siły i że będzie dziś na nas Boże błogosławieństwo, zarówno na moim, jak i na waszym zdrowiu. Amen. Chciałbym wrócić do fragmentu Słowa Bożego, z którego korzystałem 2 tygodnie temu, kiedy tu ostatni raz stałem. Chciałbym wrócić z powrotem do Księgi Sędziów, do 7 rozdziału Księgi Sędziów, do Gedeona. Pamiętacie, wtedy mówiliśmy o tym, w jaki sposób Pan przyszedł do Gedeona, w jaki sposób go odbudował, zachęcił, posilił, w jaki sposób go pociągnął do służby. I wierzę, że dzisiaj dalej będziemy się mogli z tego fragmentu uczyć Bożych prawd dla naszego duchowego życia. A więc wróćmy do tej starotestamentowej opowieści o Kościele. Wiemy, że Stary Testament jest takim praobrazem tego, co my duchowo przeżywamy w Nowym Testamencie. Jest takim typem tego, co tutaj doświadczamy. Jest taką duchową lekcją i Biblia jest całością, zarówno Stary i Nowy Testament. Nie można uzyskać pełni, odrzucając Stary Testament i przyjmując tylko Nowy, albo przyjmując tylko Nowy Testament, a uznając, że Stary Testament jest nam niepotrzebny. Całe Słowo Boże jest natchnione i potrzebne Kościołowi do wzrostu. Przejdźmy do Słowa Bożego, może do 7 rozdziału Księgi Sędziów. Pamiętacie, co się działo ostatnio? Bóg wybrał Gedeona, Bóg wybrał ludzi, zaraz jeszcze do tego wrócimy. Wybranych było 300 ludzi, ale na początku ich było 32 tysiące. się potem zrobiło 300. Dziwne i niezwykłe były Boże drogi. I kiedy tych 300 było już gotowych, tak Pan powiedział do Gedeona od 9 wersetu, 7 rozdział Księgi Sędziów. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Pamiętamy, że był to obóz wrogów Izraela, Midianitów z poprzedniej części, tak wtrącę dla kogoś, kto nie słuchał. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem, purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią. A potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim gierkiem, purą, aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił, oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział, nic to innego jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego, Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu. Potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał, wstańcie, gdyż Pan wydał w nasze ręce obóz Midiańczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce. Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów i rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy tedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali, wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do Betszytta w kierunku Serrera, aż do krańca Abel-Mechola koło Tabat. Skrzyknęli się tedy mężowie izraelscy z plemion Naftalego, Aszera i całego plemienia Manasesa i puścili się w pogoń za Midianczykami. Amen. Mamy opis wielkiej bitwy i wielkiego zwycięstwa. Mamy opis Bożego dzieła, Bożego działania, które chciałbym, byśmy przełożyli dzisiaj na nauczanie o Kościele, o tym, do czego wy, bracia i siostry, jesteście powołani. Chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta Księga Sędziów w tym fragmencie o Gedeonie pokazuje też w bardzo ciekawy sposób dokładnie to, w jaki sposób dzisiaj świat postrzega Kościół. Kiedy była potrzeba, aby lud się zebrał, pamiętacie, zebrało się 32 tysiące ludzi. Ja myślę, że byli ci ludzie bardzo zadowoleni z siebie i chcę, byście mnie teraz posłuchali. To jest sposób, w jaki świat widzi Kościół. Świat widzi Kościół jako pewną masę, do której należy każdy, komu się podoba i kto chce i kto się nazywa chrześcijaninem. Na tym świecie wystarczy nazwać się chrześcijaninem i nikt nie zadaje więcej pytań, czy czcisz obrazy, czy czcisz posążki, czy prowadzisz święte życie, czy nieświęte życie, czy jesteś uczniem Jezusa, czy nie jesteś. Jestem chrześcijanin i wszyscy przytakują, jest chrześcijanin. To nic, że w domu ma jak w piekle, że w pracy go omijają, że żyje byle jak, ale on się nazywa chrześcijanin. I tak właśnie zebrało się 32 tysiące. I to jest ten sposób postrzegania Kościoła przez świat. Kościół wewnątrz siebie Ten Kościół Boży ma troszeczkę bardziej wyostrzone patrzenie na to, co jest Kościół i nie postrzega już Kościoła jako całość, jako każdy, kto się tak nazwie. Ale postrzega Kościół jako ci, którzy naprawdę chcą pójść. I to jest te 10 tysięcy, które zostało, kiedy 22 tysiące poszły do domu. To jest te 10 tysięcy, które mówią, nie, my stoimy, my chcemy działać dla Pana. I o tym mówiłem poprzednim razem. Ale ciągle to nie jest jeszcze Boży sposób postrzegania Kościoła i to nam pokazuje, jak wielka jest nasza pomyłka i Boży sposób patrzenia na Kościół. Bóg mówi, Kościół to nie jest tylko Twoja decyzja, ale to jest rzeczywista społeczność ze mną. I z tych 10 tysięcy, 9700 poszło do domu, a 300 okazało się tym, co Bóg widział naprawdę jako wartość do użycia. Jako kogoś, kto rzeczywiście kładzie życie, sposób życia i wszystko, czym jest, razem z Bogiem. I chcę wam powiedzieć dokładnie, to jest takie moje spostrzeżenie, nie bierzcie tego może w jakiś taki sposób, że to jest nieomylna moja prawda, ale widzę właśnie, że tak jest dziś na świecie. Że świat uważa, że Kościół to jest właściwie wszystko, starczy przybić krzyż na budynku, zebrać trochę ludzi, pośpiewać parę pieśni, już Kościół się to nazywa. My myślimy, że Kościół to jest, kiedy troszeczkę głębiej w coś wejdziemy, ale Bóg widzi, że Kościół, że Jego lud to są ludzie, którzy przylgną do Jezusa, uczniowie. Jak wiele razy mówiłem, chciałbym, aby jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli ktoś was kiedyś spyta, jakim kościołem jesteście? Czasami ludzie odpowiadają, no jesteśmy takim bardzo nastawionym na baptyzm, na chrzest, na te rzeczy. Inni mówią, no jesteśmy bardziej takim ku zielonoświątkowym rzeczom nastawionym, bardziej na przeżywanie rzeczy w Duchu Świętym. Ja bym chciał, żebyśmy uważali, że chrzest jest wielkim posłuszeństwem, jednym z najważniejszych kroków na początku naszej wiary. Również chciałbym, byśmy mieli to nastawienie na Ducha Świętego, ponieważ bez Ducha Świętego Kościół jest tylko pustą skorupą, pełną słów, twierdzeń, godzin, świąt, ale pustą skorupą. Jest skamienialiną, jest bez Ducha Świętego jak odnalezione skamieniałe zwierzę. No niby widać, że to coś było, ale to już było dawno i skamieniało. Natomiast chciałbym, byśmy byli kościołem uczniów. Uczeń to jest ten, który stawia pierwszy krok i owszem, chrzci się i wyrusza w drogę wiary. To jest ten, który przyjmuje, że Duch Święty ma dla niego wspaniałe rzeczy i pozwala, aby Duch Święty go napełnił, aby Duch Święty go prowadził. Ale ponad wszystko, od poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, chcemy być i chciejmy być uczniami Jezusa. Amen. Zostań uczniem Jezusa. Nieważne, ile lat tu chodzisz. Pytanie brzmi, czy jesteś uczniem Jezusa? Czy uczysz się od Niego wybaczać? Czy jesteś takim pracownikiem, jak uczy Jezus? Takim tatą, jak uczy Jezus? Takim mężem, jak uczy Jezus? Takim człowiekiem, taką mamą, taką żoną? Takim kimś, jak uczy Jezus? Zostań uczniem Jezusa. Dzisiaj podobało mi się, jak brat Janek w taki wspaniały sposób wprowadził nas w Bożą obecność i użył tych słów, że niewyczerpane są dzieła łaski Pana, że Jego łaska jest niewyczerpana. To oznacza, że dziś Bóg nie uznaje Ciebie za człowieka bez szansy, ale dzisiaj znowu Duch Święty do Ciebie mówi, zostań uczniem Jezusa. Może byłeś niekochany, może zostałeś skrzywdzony, może zawiódło Cię wielu pastorów i wierzących ludzi, może zawiódł Cię nawet Twój własny Kościół, ale Jezus mówi, że to wszystko może się przydarzyć, natomiast też mówi, że On Ciebie nie zawiedzie. Człowiek Cię zawiedzie, ludzie Cię zranią, może nawet rodzice Cię zranią, może nawet bliscy Cię zranią, ale Jezus mówi, że On Ciebie nie zawiedzie. Zostań uczniem Jezusa. Wracam do Gedeona. Pan mówi do Gedeona, idź i działaj, a jeśli nadal się boisz, to idź popatrz, w co obróciłem całą odwagę Twoich wrogów. Zobacz, co dzisiaj Twoi wrogowie mówią. Twoi wrogowie już nie stoją pewni siebie, bo nie mają odpowiedzi na sytuacje i na pytania, które się wydarzają. Tych 300 ludzi jest tym, co chciałbym, aby dzisiaj, abyście Wy, przyjaciele, aby Kościół Jezusa zobaczył, abyście dostrzegli to. Reszta tego tłumu, który poszedł do domu, nie miała znaczenia w zwycięstwie tej bitwy. Poszli sobie do domu. Bóg miał dla nich jakiś inny plan. Nie chodzi o to, że byli niepotrzebni. ale nie byli tymi, których w tamtym dniu Bóg chciał użyć. Bądźmy tymi, których dzisiaj Bóg chce użyć. Bądźmy tymi, którzy Go proszą, Panie, użyj mnie. Panie, jestem gotowy być tym, czym Ty chcesz. Bóg mówi, użyję tych, którzy będą pić wodę tak a tak, którzy będą stali tak a tak. Mówił to do armii Gedeona. My bądźmy tymi, którzy mówią, Panie, jest mi już wszystko jedno, co o mnie myślą. Jest mi wszystko jedno, co powie ten świat. Czyń ze mnie kogoś, kogo będziesz mógł użyć w najbardziej niezwykłych chwilach, jakie masz dla Twojego Kościoła. I tych przysłowiowych 300 ciągle istnieje w Kościele. Istnieje w naszym zborze. Jeżeli jesteś tutaj gościem z innego zboru, bo widzę, że mamy dziś trochę gości, to jest ona, ta resztka również w Twoim zborze. To są ci, co przylgnęli do Jezusa. To są ci, których może ktoś próbuje obrazić, poniżyć, mieć ich w niewoli zranień, niewybaczenia, ale oni mówią, nie, my przylgnęliśmy do Pana. Dla nas nasze powołanie, nasze chodzenie za Jezusem jest najważniejsze. Tych 300 istnieje, przysłowiowych 300. Ich może być 5, 50 albo 500, w zależności od kościoła, zboru, ale oni nie przeminęli. Oni są tymi, którzy idą po ulicach naszych miast, patrzą na upadłe ulice, patrzą, jak ludzie się męczą bez Boga, marzą i wierzą, że jest takie światło, które zaświeci, światło przebudzenia, światło zwycięstwa, które Bóg da zborowi, który będzie wołał do Pana. Amen. Powiecie amen? Wierzycie w to? Naprawdę wierzycie w to? Prawda ludzi, tych wybranych 300 przysłowiowych, ilu by ich nie było, prawda o zakochanych w Bogu ludziach nie przemija. Wtedy byli tacy, co kochali Boga i dziś są tacy, co kochają Boga. Prawda o Bożym ludzie w każdych czasach. Oni zawsze byli, chociaż wydawało się, że ich nie było. W mrokach średniowiecza, w najgorszych chwilach, był lud Boży, żyjący w duchu Jezusa, uczący się od Jezusa, uczniowie Jezusa. Zostań uczniem Jezusa, zostań tym, do którego Jezus powie, Ciebie mogę posłać, ponieważ wiem, że nie wybierzesz swojej godności, swojego honoru, swoich pieniędzy, swojego stanowiska, swojego ja, ale zawsze będziesz wybierał mnie. Zostań uczniem Jezusa. Taka jest prawda Boża. Oni zawsze są i dzisiaj tutaj są. Dołącz do nich. Dzisiaj w cichej modlitwie, słuchając słowa, posłuchaj, jak Duch Święty stuka do Twojego serca i wyznaj dzisiaj, siedząc na tym miejscu, Panie, ja też chcę być uczniem, ale zobacz na moją przeszłość, zobacz na moje życie. A Bóg mówi, to nic. Dla Boga nie ma zbyt wielkiej góry, której by nie mógł usunąć, zbyt wielkiego grzechu. Bóg mówi, cieszę się, że przyszedłeś dziś do mnie, że chcesz, żebym Ciebie używał. I Pan przyszedł do Gedeona. Pamiętacie, kiedy przyszedł? Mówiłem o tym w tamtym tygodniu. Przyszedł, kiedy Gedeon w tajemnicy, w pośpiechu, wystraszony, zrezygnowany, niewierzący już w nic, gdzieś tam z jakąś resztką nadziei w sercu, próbował jakoś przeżyć kolejny rok. Coś tam mucił na klepisku i rozglądał się wystraszony. Gdyby ktoś wtedy poczuł i zapytał, czego tak się boisz, on by odpowiedział, straszne czasy nastały. Gdzie się nie obejrzysz, rabunek, przemoc i zło, dokładnie tak jak dzisiaj. Popatrzcie, w jakich nam czasach przyszło żyć. Miesiąc temu, jak bardzo wiadomości w telewizji różniły się od tego, co mamy dzisiaj w telewizji. Rok temu, jak się wiadomości różniły od tego, co mamy dzisiaj. Pomyślcie, co będzie dalej. Zostań uczniem Jezusa. On ma dla ciebie najlepszą drogę. Gedeon wystraszony, kryjąc się przed wrogiem, mucił na klepisku. Miał marzenia, ale nie były zbyt realne, tak mu się wydawało. Wiecie dlaczego? Bo marzenia, które miał Gedeon i które masz ty. Ja wiem, że wielu z was, którzy tu dziś siedzicie, też marzycie o kościele, w którym Bóg będzie zbawiał i dotykał wasze dzieci. Nie marzycie o tym? Chcielibyście widzieć wasze dzieci, że poszły świat? Nie. Marzycie o kościele, w którym Bóg będzie uzdrawiał, w którym ludzie chorzy będą tu przyjeżdżać z nadzieją na Boże uzdrowienie, na to, że Bóg może dotknąć. Nie marzycie o tym? Dzisiaj świat zniechęca. Teologia zniechęca. Są ludzie, którzy mówią, że przeminęły czasy cudów, przeminęły czasy Bożego działania. Ja myślę, że nie można większego kłamstwa rozszerzać pośród ludu Bożego, niż mu powiedzieć, że Bóg już nie jest tym Bogiem, którym był kiedyś. Może jesteś jak Gedeon, wystraszony. Mówisz, wiesz, fajnie się przychodzi na niedzielne nabożeństwa, ale gdybyś wiedział, jakie jest moje życie przez cały tydzień, Wiesz, w jakim stanie jest moje zdrowie? Wiesz, w jakim stanie są moje finanse? Wiesz, w jakim stanie jest moje życie osobiste? Wiesz, jak się boję, co się stanie z moimi dziećmi? Co się stanie z moim zdrowiem? Co się stanie z moją pracą? Czy znasz moją przeszłość? Czy wiesz, że moja przeszłość to jest jedno wielkie diabelskie rabowanie? Diabeł zabrał mi dzieciństwo. Diabeł zabiera mi zdrowie. Diabeł buntuje moje dzieci. Diabeł rozwala moją rodzinę. Dokładnie w takim stanie był Gedeon. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, zamknij oczy, otwórz się na Ducha Świętego, zostań uczniem Jezusa. Powiedz: Panie, chcę iść za Tobą, posil mnie, podnieś mnie, zmień to. Bóg dzisiaj chce wam powiedzieć przez Ducha Świętego: Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki. On ma moc i siłę zmieniać nasze osłabione, rozbite życie. To jest to, co wierzę. Gdybym odkrył, że to jest nieprawda, to powiem wam, że moje życie nie ma żadnego sensu. Chcę się trzymać Bożego sensu. Chcę być uczniem Jezusa. Chcę wybaczać jak Jezus, chodzić jak Jezus, myśleć jak Jezus, żyć tak jak On. I wiem, że daleka droga, ale Gedeon stał i marzył, ale wydawało mu się, że jego marzenia są nierealne, bo tylko Bóg mógł je ożywić, tak samo jak twoje. Tylko Bóg może ożywić. I wiesz co? W życiu Gedeona to się stało. Czytamy w Biblii, jak świat stawał przeciwko Jezusowi, kiedy Syn Boży, Emanuel, na którego czekali, Bóg z nami, przyszedł na ten świat, odrzucili Go. Świat się przeciwstawiał Jego przesłaniu. Kiedy zaczynał służbę, religia chciała Go zrzucić ze skały, zabić, ale biedaki koło Niego kłębili się i chodziły całe tłumy biednych ludzi i mówili: Ty jesteś jedyna nadzieja na moją, dla mojej córki, dla mojego syna, dla mojej biedy, dla mojego nieszczęścia. Ludzie, którzy widzieli, że Go potrzebują, stali koło Niego. Kiedy szedł ulicami, demony uciekały i wyły ze strachu, ale kiedy siadał, maluchy pchały się z każdej strony na Jego kolana. Taki był Jezus. Bądź uczniem Jezusa. Bądź uczniem Jezusa, niech się zło ciebie boi, a biedni ludzie, nieszczęśliwi ludzie, niech odnajdują w twojej wierze posilenie dla swojej wiary. Świat krwawo chciał się rozprawić z Jezusem. Świat krwawo chciał się rozprawić z tymi, którzy mu wierzyli. Droga za Jezusem, droga za Gedeonem w Starym Testamencie była jak sitko, które przecedza się. Każdy z was ma na pewno w kuchni sito, prawda? Jak makaron ugotuje żona, to przecedza przez takie sitko. Czasami herbatkę przez to sitko lejemy. To jest takie sito, które uczy nas o naszej lojalności. Sito Ewangelii, przecedzanie. Najpierw jest masa, 32 tysiące. I tak jest na tym świecie, ludzie wyznają. Idźcie, zapytaj na świecie ludzi, wierzysz w Boga? Co wam odpowie większość ludzi? Że tak. Pamiętam, kiedyś w radiu słuchałem takiego badania, takie studium zrobili i pytali ludzi, czy idziesz do nieba, czy do piekła. U nas w mieście to zrobił inny zbór. Pamiętam, to było bardzo ciekawe, ten pomysł, na który ci wierzący wpadli. Wiecie co, wszyscy ludzie wybierali się do nieba. Chyba jeden pijany dla żartów powiedział, że do piekła idzie. A to może dlatego, że był pijany. Czy to było niesamowite, wszyscy szli do nieba. I to jest najpierw wyznanie. Ludzie mówią: ja wierzę w Boga, wyznanie. Ale druga część tego sita to jest przemiana. Kiedy mówisz: niech Jezus panuje, chcę być uczniem, chcę mieć w swoim życiu uczciwość. Uczciwość to jest być w prawym stosunku z Bogiem. To jest prawdziwa uczciwość. Komuś coś jestem winny, dam mu. Z kimś jestem w gniewie, nie obchodzi mnie moje ja, moje honory. Wyciągam rękę pierwszy i mówię: mi wybacz. To, co zrobiłem, możesz mi wybaczyć, bo od dzisiaj Jezus jest moją prawdą. Jezus jest moją osłoną. Przemiana, oczyszczenie. Potem, kiedy to doświadczysz, kiedy swoje życie przekonujesz, następne sitko to jest decyzja, że chcesz służyć, że nie jesteś zainteresowany w wygodnej religii. Kościół nie powstał po to, żeby ułożyć na sali dużo krzeseł, gdzie co tydzień ludzie będą oceniać, czy kaznodzieja fajnie gadał, czy źle gadał, czy długo gadał, czy krótko gadał, czy mądry, czy głupi. To jest fajnie, wiecie, ja bym chciał być kaznodzieją, który buduje was kazaniami, ale ja wiem, że to nie zależy od tego wasze zbawienie, ale zależy ono od tego, jak je będziecie sprawować przez cały tydzień. Amen? Biblia mówi, abyśmy tak je sprawowali z bojaźnią cały czas. I służba to jest taki koniec, to jest to, co naprawdę zostaje w Bożych rękach, ci, którzy służą. Teraz mówimy, że Jezus jest naszym Panem i żyje w nas. Ale kiedy to jest prawda w twoim życiu, to twoje życie musi być zupełnie inne. Jeżeli Jezus jest twoim Panem, podam ci parę przykładów. Jeżeli Jezus jest twoim Panem, to nikomu nie jesteś nic dłużny oprócz miłości. Jeżeli komuś jesteś dłużny, przeprosiny, to już pytanie sobie zadaj, czy Jezus jest Panem, czy panuje. Słowo, że Jezus jest Panem, oznacza, że panuje. Jeżeli Jezus jest twoim Panem, to w twoim domu nie ma obrażalstwa. Obrażanie się jest jednym ze znaków braku narodzenia się na nowo. Obrażanie jest cechą królów, jest cechą władców. Obrażalstwo przysługuje ludziom siedzącym na tronie. Oni mają prawo się obrażać, bo są władcami. Sługa nie ma prawa się obrażać, ponieważ żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. On, będąc na Golgocie, przybity do krzyża, obnażony, sponiewierany i poniżony, obraził się na nas czy zbawił nas? Wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. To był On i tak Go naśladuję. Jeśli Jezus jest moim Panem, to to będzie w moim domu, to będzie w moim życiu. To nie znaczy, że nikt cię nie zrani. Mnie ciągle można zranić. To nie znaczy, że nikt cię nie zdenerwuje. Spytajcie mojej żony i dzieci, czy się nie da mnie zdenerwować. I was. Da się, prawda? To chyba nie ma wśród nas kogoś, kogo się nie da zdenerwować, nie da się zranić. Możecie mnie zranić, możecie mnie zdenerwować. Ale za każdym razem, gdzie tylko ktoś próbuje mnie wybić z tych torów i wierzę, że to jest też prawda waszego życia, chcę wracać na ścieżkę za moim Panem. Powiedzieć, owszem, zdarzyło mi się, ale tak naprawdę najważniejszy w moim życiu jest On, mój Jezus. Chcę iść za Nim. Zostańcie uczniami Jezusa. Wyruszcie na bitwę jako uczniowie Jezusa, bo jest bitwa przed nami. Bitwa o ludzi, którzy giną, a którzy potrzebują znać Jezusa. Wiecie, często, kiedy mówimy o krzyżowaniu, to sobie nie zdajemy czasem do końca sprawy, że krzyż, mówimy, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze krzyż swój. Cytujemy Jezusa. Krzyż nie był narzędziem pieszczot. Krzyż był narzędziem śmierci. Krzyż rozprawiał się ze starym człowiekiem, z ja. Po to jest krzyż. Człowiek, który niesie krzyż, nie ma czasu pyskować. Wiecie, to kiedy na Via Dolorosa skazaniec niósł krzyż i zmierzał za miasto, żeby być ukrzyżowanym, to ludzie na niego pluli, śmiali się, bluzgali. Ale nigdy nie słyszano, żeby skazaniec wziął, położył na chwilę krzyż, wlał i sprał tych, co mu ubliżali, potem wziął krzyż z powrotem, przeprosił Rzymian i szedł dalej. Coś takiego, to nie byłby krzyż, takiego czegoś nie było. On szedł przybity. W domu pożegnał już swoje dzieci, pożegnał swoją żonę, pożegnał wszystko, co było jego starym życiem. Jego honor się już nie liczył. Jego ja się już nie liczyło. Niósł krzyż. Kto chce pójść za mną, niech powie, że ja to nie ja, ale żyje we mnie Jezus. Czyli innymi słowami, niech się zaprze samego siebie. A zobaczysz, jak zmieni się twój dom, twoje życie. Jak to wpłynie na twoje dzieci, na twoich rodziców, na twoich bliskich. To jest to. I zmartwychwstanie pokazało, kiedy trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał, że nie ma nienawiści, która może uciszyć Boga. Tak samo ty nie musisz się bać o swój honor, o swoją godność, nie musisz się obrażać. Coś ci powiem, nikt nie uciszy Ducha Świętego, jeśli pozwolisz Mu w tobie żyć. Amen. Nikt Go nie uciszy. Nikt Go nie uciszy w tobie, nikt ci tego nie zabierze. Nawet gdybyś umarł, to Jezus mówi, żyć będziesz. Nie da się uciszyć tego. Świat się z jednej strony śmieje z Kościoła, z tej Bożej resztki, z tych, co naprawdę wierzą. Ludzie mówią, co ty, zwariowaliście? No chodzę do Kościoła w niedzielę i nie przesadzajcie. Jakieś uświęcanie, jakieś prace, jakieś nie wiadomo co. Świat się śmieje z Kościoła, z tej Bożej resztki, która chce naśladować Jezusa. Ale popatrzcie, wszędzie, gdzie Jezus w całym Nowym Testamencie pokazuje, co cechowało, co wyróżniało tych, co byli naprawdę posłuszni Jemu, to mówi, gdy byłem nagi, gdy byłem głodny, prawda? Mówi, że to, co wyróżnia Jezusa w świecie, to jest to, jak reagujemy na świat, a nie to, ile spędzamy w świątyni czasu. Diabeł wie, jak niebezpieczni są Boży marzyciele, ci, co mają Boże marzenia, przyjaciele Pana Boga. Popatrzcie, w Rzymie, Rzym mówił, że Kościół jest nikim. Rzymianie się śmiali z Kościoła, mówili, to są prostaki. Głupcy, poszli za jakimś nauczycielem z Nazaretu, za jakimś cieślą, który nie wiadomo w ogóle, czy naprawdę zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał. Z jednej strony Rzym się śmiał, ale z drugiej strony przestało mu być do śmiechu, kiedy zobaczył, co za tymi ludźmi stoi i zaczął ich prześladować. Cała machina rzymska za tym stanęła, żeby się pozbyć Kościoła. Komuniści mówili, Boga nie ma. No ale skoro Boga nie ma, to kogo oni tak prześladowali? Czy prześladowali głupców, którzy modlili się do sufitu? Skoro Boga nie ma, to po co z Nim walczyć? Czemu nie walczyli z czcicielami innych rzeczy? Bo wiedzieli, że coś w tym jest. Dzisiaj też mówią, że Biblia to są bzdury, ale blokują je różnymi ustawami. Blokują, żeby nie można było mówić prawdy dzieciom w szkołach o tym, czym jest Biblia. Skoro to są bzdury, to czego się tak boją? Ludzie często ci powiedzą, nie przesadzaj z Bogiem, a wiesz czemu? Bo będzie ich oskarżać twoje świadectwo, to, że ty naprawdę poszedłeś za Jezusem. Wyzwanie Ducha Świętego dla was dzisiaj. Zostań uczniem Jezusa. Wyrusz na tę wojnę jako uczeń Jezusa. To jest to, czego uczę się dziś ze Starego Testamentu. Ludzie ci powiedzą, nie przesadzaj, ale ty powiedz, ja chcę przesadzać w miłości, chcę miłować, chcę mówić prawdę, chcę być częścią Kościoła, który kocha, kocha świat i kocha ludzi. Kocha ten biedny świat. Bóg umiłował świat, ja chcę miłować świat. Nie mam z nim części, nie chcę go naśladować, nie chcę kochać świata w sensie grzesnego systemu, ale ludzie są na świecie biedni, potrzebują pomocy. Najpierw Bóg zgromadził ludzi Gedeona. Potem ich wybrał, powołał, przygotował. I tej nocy Pan powiedział coś bardzo ważnego, co jest wielkim symbolem, typem dla Kościoła, lekcją dla nas dzisiaj. Bóg powiedział, aby wojsko, to co zostało, tych 300, aby co zrobili? Aby wtargnęli do obozu. Oni nie byli częścią tego obozu, ale Bóg chciał, żeby się w nim znaleźli. I to jest to, co Bóg chce. Bóg nie powiedział do nich, siedźcie teraz w obozie, najlepiej otwórzcie sobie jakieś święte pisma, Mojżesza najlepiej, czytajcie go, albo czytajcie jakąś pobożną literaturę, zróbcie pobożne miny, siedźcie w obozie, a ja sam rozprawię się z obozem Midianitów. Ale Bóg mówi, będziecie wyposażeni i wyposażeni przeze mnie w tym, co ja wam powiem i tak jak ja wam powiem, za Gedeonem pójdziecie i wejdziecie w ten obóz. I to jest to, do czego Bóg powołuje Kościół, aby Kościół wszedł w ten świat. Nie jesteśmy jego częścią, ale mamy w nim żyć. Mamy wejść w ten świat. I tej nocy Pan powiedział, aby wtargnęli do obozu. Nie byli z tego obozu, ale byli z Bożego rozkazu w tym obozie. Wszystko, co mieli teraz, zobaczcie, co mieli. Mieli ogień, mieli dzban i mieli trąby. Czyli mieli wiarę, mieli siebie i mieli przesłanie. Jeszcze raz, mieli wiarę, mieli siebie i mieli przesłanie. Masz wiarę, masz siebie, jesteś ty wolny, możesz z sobą zrobić, co chcesz. Siedzisz tu dzisiaj, możesz iść, możesz chodzić, możesz myśleć i masz przesłanie, masz dobrą nowinę. Ewangelia to jest dobra nowina, masz przesłanie, masz coś, co brzmi tak, że obóz wroga może się rozlecieć. I masz w pamięci to, że Słowo Boże nas pouczyło jako Kościół, że tym razem nie z krwią i z ciałem toczymy nasz bój. Tym razem wojna jest trochę inna. To samo mieli misjonarze, którzy poszli w świat. Misjonarze szli w świat i myślicie, że wszędzie, gdzie szli misjonarze, ludzie się cieszyli? Kiedy misjonarze przychodzili do amazońskich dżungli, ludożercy nie krzyczeli, o, misjonarze, nawrócimy się, nie będziemy musieli jeść ludzi. Nie. Wszędzie, gdzie szli misjonarze, mówili do nich, wynocha, uciekajcie stąd, odejdźcie, zostawcie nas. Ale ci, którzy szli, wchodzili do obozu wroga i to, co mieli, to mieli siebie, mieli przesłanie i mieli ogień. Głosili Ewangelię. Ich rozbite dzbany pokazuje to skruszone ja, które Bóg musi mieć, jeśli chcesz wejść do obozu wroga i naprawdę służyć. Jeśli chcesz służyć Jezusowi, twoje ja musi zostać rozbite. Twoje ja jest problemem, moje ja jest problemem. Im większe, im twardsze, im bardziej cenne dla mnie jest moje ja, ten dzban gliniany, tym trudniej Bogu z tego coś zrobić. Jego ścianki są coraz grubsze. Z czasem zaczynam siebie traktować jak najcenniejszą rzecz, którą mam. A Bóg mówi, rozbij, połam, Nie bój się utracić tego, co ci się wydaje, że jest twoją godnością, honorem, wartością. Ja ci dam zupełnie inną wartość. To zmieni nasze rodziny, małżeństwa, relacje. Te rozbite dzbany, skruszone ja, pozwoliło zaświecić prawdziwemu ogniowi. Pozwoliło im podejść niepostrzeżenie do wroga, ale wtedy okazało się, że w środku był ogień. Pan chce, by nasze ja było skruszone, aby Chrystus był w nas widoczny. Wiecie, kiedy podchodzili do obozu Midianitów, ich pochodnie były ukryte w dzbanach. Wyglądali jak wszyscy. Ale kiedy przyszedł najważniejszy moment, dzbany okazały się mało warte. Zostały skruszone, a ogień okazał się najbardziej warty. Zaczął świecić, a trąby zaczęły trąbić. Zobaczmy na to duchowo. Zobaczmy, jaką wspaniałą duchową lekcję tego, czym Bóg chce widzieć Kościół, mamy w Starym Testamencie. Dzban musi zostać skruszony. Wiecie, jaki jest najtrudniejszy rodzaj ludzi do pracy w Kościele? Spytajcie, którego chcecie duszpasterza, misjonarza, pastora, kaznodziei, pracownika w Kościele. Jaki rodzaj jest najtrudniejszy? Najtrudniejszy rodzaj pracy z ludźmi to jest religijny, nieskruszony dzban. To jest człowiek, który z jednej strony jest religijny, ale z drugiej kompletnie nie zamierza skruszyć się przed Bogiem. Jak często, żeby coś załatwić, ktoś musi się bardziej liczyć z naszym ja niż z naszym świadectwem. Ponieważ to ja jest ważniejsze niż świadectwo. Kiedyś rozmawiałem z jedną osobą, która ciągle miała awantury w domu. W ich domu, wiecie, było jak w piekle. I w końcu kiedyś pojechałem do tej osoby i zacząłem z nią rozmawiać. Mówię, słuchaj, jak ty się zachowujesz wobec twoich dzieci? Jak się zachowujesz w swoim domu? A odpowiedź jest, była taka, ale ja już taki jestem. Czy taka jestem? Już tak się urodziłem. Urodziłam. Ja mówię, no po co chodzisz w ogóle do zboru? Już taki jesteś, nie możesz się zmienić, no po co tu jesteś? Jaki jest cel czytania słowa, jeżeli już taki jestem? Wiecie, nic głupszego chrześcijanin nie może powiedzieć, niż ja już taki jestem. A ja już taki nie jestem, ja nie chcę taki być. Chcę naśladować Jezusa. Z ustnia Jezusa nie musisz być taki, jaki jesteś. I Bóg mówi do Gedeona, jak się boisz, to idź posłuchaj, o czym oni mówią. Twoi wrogowie tak samo się boją. Oni wiedzą, że wy coś macie. Tak samo jak w świecie ludzie czasami czują. Czasami, kiedy rozmawiasz z ludźmi ze świata, przychodzą, oni czują, że my coś mamy. I my musimy im mówić o Jezusie. Kiedy ktoś do mnie przychodzi, ja się zawsze staram mówić o Jezusie. Mówić o moim Panu, o tym, że On jest najważniejszy. Nie nasza tabliczka na budynku, nie nasze tradycje, nie nasze wspaniałe historie, ale najważniejszy jest Jezus. On zmieni wszystko, wszystko inne jest piękne, ale On jest najważniejszy. I ludzie czują, że my coś mamy wtedy. Dzisiaj ludzie się boją. Porozmawiajcie z waszymi znajomymi. Włączają telewizję i mówią, co się będzie działo. Boją się. Mówią, wiesz co, jeszcze rok temu było lepiej. Rok temu żeśmy mówili, że świat będzie szedł przez ciężkie chwile, śmiali się. Teraz przestali się niektórzy śmiać. Mówią, co to będzie. Ja nie wiem, czy to już to, czy to się uspokoi. Ja wiem jedno. Wiecie, kiedy się włącza wiadomości, to widać, że Pan Jezus mówił, co będzie. Wczoraj przeglądłem wiadomości. Wchodzę sobie w wiadomości i patrzę. W Rosji, Ukraina, konflikt. W Afryce setki ludzi umierają. Wirus Ebola skądś się pojawił, nie wiadomo skąd. Dzisiaj w nocy kilkaset osób umarło w Afryce. Tam trzęsienie ziemi. Na Islandii największy wulkan się budzi i ziemia jest wybrzuszona. Gdzie nie popatrzysz, coś się dzieje. Świat się trzęsie. Przyjdź, Panie Jezu. To jest moja odpowiedź. Każde wiadomości powinny się kończyć. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. To jest... Wiecie, kiedyś można było uciec na wschód, na zachód, na północ, na południe. Została jedna droga ucieczki do góry. Zostań uczniem Jezusa. To jest ta droga. Jezus. Zostań uczniem Jezusa. Panoszy się zło, zboczenia. Ludzie nie wiedzą, gdzie iść. My mamy być w obozie wroga. Mamy zwycięstwo od Pana. I czytamy tam, że to było czasy, w ogóle Księga Sędziów opisuje mroczne czasy, jak wiecie, ciężkie czasy. Księga Jozuego opisywała czasy zwycięstwa. Księga Jozuego opisywała, jak Jozue zwyciężał, jak naród zdobył ziemię, ale Księga Sędziów mówi o ich rezygnacji, o tym, że coraz to trudniejsze chwile przychodziły, coraz trudniej im było. Były czasy w końcu za Gedeona, gdzie zło rozłożyło się jak szarańcza. Czytamy w wersecie 12, że to zło było zjednoczone razem. I Gedeon widział, że wszyscy wrogowie są gotowi, żeby się z nimi rozprawić. Dlaczego się tak zebrali przeciwko nim? Bo czuli, że ich koniec jest bliski. Nie mogli spać po nocach. Mówili, coś z tym Izraelem jest. Coś z tym dziwnym ludem jest. I dzisiaj też diabeł wie, że koniec jest bliski. Słowo Boże nas uczy, że szaleje, bo wie, że jego koniec jest bliski. Diabeł wierzy i drży. Ilu dziś ludzi wierzy i drży. Taka wiara niczym cię nie różni od diabła. Jeżeli tylko wierzysz, że Bóg jest, to tyle samo wierzy diabeł, on nawet wie. Jeżeli tylko wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty, to to jest ciągle tyle samo, co diabeł wie. On widział Golgotę. Nie miej diabelskiej wiary. Miej wiarę dziecka Bożego. Od diabelskiej wiary zbawienna wiara różni się tym, że staniesz się uczniem Jezusa, że przyjmiesz Bożą łaskę, zrezygnujesz z grzechu i wyruszysz za Panem, a nie tylko w tym, że będę wierzył, że tam coś kiedyś było. Tyle to i diabeł wierzy. Diabeł się boi. Ty się nie musisz bać. Świat się wali, ale nasze się nie wali. Nasze stoi. Już jest gotowe. I miecz był w ręku Gedeona, tak jak jest w naszych dłoniach. Macie miecz, miecz Słowa Bożego i macie przeciwnika. Przeciwnikiem nie jest brat, nie jest siostra. Przeciwnikiem nie jest sąsiad i nie są ludzie. Nie jest twój mąż, ani twoja żona, ani twoje dzieci. To są ludzie, których Bóg powiedział, żebyś kochał. Przeciwnikiem jest zło i miecz był w ręku Gedeona, tak jak jest w naszych. Nie z krwią i ciałem toczymy bój. Amen. Kościół Chrystusa to nie są przypadkowi ludzie. Ciężkie czasy i Boże działanie sprawiło, że ci, którzy stanęli obok Gedeona, wiedzieli, kim są. I tym jest dzisiaj Kościół. Kościół musi wiedzieć, kim jesteśmy. Pan nas przygotowuje. On chce mieć tych 300, tych 20, 40, 50, tych 150. On chce mieć tych ludzi, którzy powiedzą, idę za Tobą. Oddajmy dzisiaj Bogu cześć. Powiedzmy, Panie, jesteś większy niż to, co jest w świecie. Jesteś większy niż moje ja, niż moja przeszłość, niż moje rany, mój gniew, mój smutek. Jesteś większy niż ci, którzy mi zrobili krzywdę w życiu. I większy niż krzywdy, które ja zrobiłem. Przyjdź dziś do mojego życia. Weź mnie na drogę uczniostwa. Daj mi miecz do ręki. Daj mi pochodnie do ręki. Daj mi trąbę. Daj mi iść i żyć. Świat odrzucił Boga. Ale dalej nie ma odpowiedzi na swoje pytania. Świat ma problem, ponieważ odrzucił Jezusa. Wiecie, z czym świat ma problem? Świat ma problem z początkiem. Dlatego nauczają bzdur typu ewolucja. Ja nie wierzę w ewolucję. Nie wierzę w to, że jestem od małpy, a wy? Proszę mnie nie obrażać. Nie wierzę w to, że Ewie, że Ewa miała owłosione na czarno nogi i ręce, owłosiony pysk i że jej sterczał 20 centymetrów i siedziała z bananem. Nie wierzę w taką Ewę, a wy? Wierzę, że Bóg stworzył Adama i Ewę i że byli piękni. Że byli wspaniali, bo tak Bóg stworzył. Świat ma problem z początkiem i świat ma problem z końcem. Dlatego, że odrzucili Jezusa. On jest alfą i omegą. On jest początkiem i końcem. I kiedy patrzę, gdzie świat ma największy problem z Bogiem, to jest początek, stworzenie i koniec. Jak to się skończy? I planują, że wyjedziemy na Marsa. Na Marsie chcą uprawiać marchewkę. Jak my na Marsie możemy uprawiać marchewkę, jak my jej nawet tutaj na Ziemi nie potrafimy dobrze uprawiać? Tutaj mamy problemy z chorobami i z nieszczęściami. I wybieramy się na inne planety. Ja wiem jedno, ja się wybieram do domu. Któregoś dnia, ostatni raz spojrzycie przez okno, przyjdzie wieczór albo noc, dzień ostatni i Pan zawoła was do domu. Cieszycie się? Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Całe stworzenie na to czeka. Świat ma problem z początkiem i z końcem, bo ma problem z alfą i z omegą. Gdyby to przyjął, nie miałby problemu. Wracam do Gedeona, żeby skończyć dzisiaj. Gedeon podzielił ich na trzy grupy i powiedział im, by patrzyli i naśladowali go w tym, co robi. Czemu powiedział do nich, naśladujcie mnie i róbcie to, co ja? Ponieważ on miał spotkanie z żywym Bogiem. Kościół ma Jezusa. który był żywym Bogiem, był Emanuelem, tutaj na ziemi, w ciele, a dzisiaj jest tym, który siedzi po prawicy Ojca. On jest świętym Bogiem. On jest tym, którego możemy naśladować. Tym, który nam mówi, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja. Otwieraj Nowy Testament, popatrz, co robił twój przywódca. Co robił ten, który chce być Panem, Królem i Władcą twojego życia. Kochał ludzi, przytulał prostytutki, nędzarzy i trędowatych. On się nie bał chodzić w tym świecie i mówić, że Bóg ma rację. Świat uważał go za opętanego, za wariata. Chcieli go zrzepnąć ze skały, chcieli go wyrzucić, ale to on zwyciężył. On odniósł zwycięstwo i mówi, idź i mnie naśladuj. Nie musisz naśladować Gedeona i chodzić z pochodnią, z dzbankiem, z mieczem. Możesz naśladować Jezusa, chodzić z miłością. Pan go prowadził i Kościół ma dzisiaj kogoś takiego. Kościół więcej dostał nawet od Boga. Słowo Boże powiedziało, że mamy też innych braci, siostry, których możemy naśladować. Tych, których wiara była wielka. Mówi tak, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie co? Ich modę, tak? Ubierajcie się tak jak oni w 30 latach. Będziecie święci, tak? A nie, naśladując koniec ich życia, naśladujcie ich muzykę, tak? Naśladujcie ich wiarę. Dzisiaj wiele zborów naśladuje muzykę naszych ojców, modę naszych ojców. Ubiorą się jak dziady, śpiewają jak na stypie i mówią, to jest prawdziwy Kościół. Tu pisze, naśladujcie wiarę. Ich wiara polegała na tym, że w czasie wojny, kiedy szalał hitleryzm, stalinizm i nienawiść, oni się nie bali powiedzieć, kocham Boga i będę stał dla Boga. To była wiara. Ich wiara była taka, jak wiara Corrie ten Boom w obozie koncentracyjnym w Dachau. Nie bała się głosić miłość Jezusa i Bożą łaskę. Nie bała się stać za Panem, z narażeniem życia ukrywała Żydów. Ich wiara była taka, jak wielu świadków wiary. Nie opierała się na tym, jak się wygląda, co się śpiewa, co się je, ale na tym, jak się kocha Jezusa i trwa przy Nim do końca. I dlatego siódmy werset mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec życia, naśladujcie co? Jeszcze raz, wiarę ich. Tam nie pisze modę albo muzykę. Nie pisze, moda Kościoła wczoraj i dziś ta sama i na wieki. Tu pisze Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Nie moda, nie muzyka. W kościołach jest dzisiaj podział z powodu muzyki, mody, wyglądu. Diabeł chce, żebyśmy się tym podzielili. Celem diabła jest, żeby wy, którzy jesteście starsi, żebyście z pogardą patrzyli na młodszych, zamiast ich przytulić z miłością. Diabeł chce, żeby młodsi z pogardą patrzyli na starszych i mieli ich za głupków. To jest diabelska metoda. Podzielić, rozwalić rodzinę, dom, zbór. Ale kiedy w nas widzimy Jezusa, to wtedy nas się nie da podzielić. Ponieważ Jezus we mnie miłuje i starszego, i młodszego. Tak jak Paweł pisał do Tymoteusza, żeby szanować i starszego człowieka, i młodszego człowieka, aby mieć szacunek w podejściu do tego, aby nie zasmucać zarówno dzieci, ale też z braćmi, jak z ojcami rozmawiać. Bóg nas tego chce uczyć. Przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To jest to, czemu tego nie widzimy. Jeśli chcemy być prawdziwym Kościołem, naśladujmy Jezusa w Jego postępowaniu. Paweł, Piotr, Jan i wielu innych strzaskali ten gliniany dzban, nie bali się stracić. Popatrzcie, Paweł kim był, a kim został? Skazańcem za Jezusa. Piotr zostawił łodzie na brzegu, poszedł. Jan na Patmos zobaczył Pana. Wielu innych strzaskali gliniany dzban. Świat wpadł w panikę. A oni świecili tak, że diabła bolały oczy. Oni świecili tak, że zło było zło, a dobro było dobro. Jezusa było widać. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład. Abyście co niedzielę chodzili do zboru, tak czy nie? Abyście wstępowali w Jego ślady. Chrystus zostawił nam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. To jest to, zostań uczniem Jezusa, uderz na obóz wroga w ten Boży sposób. z agresywną miłością, z kochaniem, z Boże, zdaj mi służbę, Boże, daj mi służyć Tobie, użyj mojego życia. Nie chcę się urodzić, harować jak koń, jeść i umrzeć. Chcę dla Ciebie wypełnić Twoją wolę. Wszystko, co mieli robić żołnierze Gedeona, to jest to, co my mamy robić. Trąbić i świecić. I nie musieli się mieszać z wrogiem, żeby odnieść zwycięstwo. Pan im nie powiedział, idźcie się pomieszajcie z wrogiem i żyjcie z nimi tam. Nie. Otoczcie i świećcie i trąbcie. Wszystko, co mamy robić, to głosić i żyć według tego, co głosimy w tym zborze. Z tego, co tu się głosi. Wszystko, co mamy robić. Wiecie, samo trąbienie zwraca uwagę na słowa, ale nie ma realności. Gdyby tylko trąbili, to by nie było jeszcze to samo. Samo świecenie tylko nie zwraca niczyjej uwagi pośród tysięcy fałszywych światełek. Ale kiedy świecisz i trąbisz, to pokazuje dużo więcej. To wskazuje na Jezusa. Mamy świecić dobrym przykładem, świecić miłością w tym świecie i trąbić o tym, że Jezus przyszedł, umarł na krzyżu Golgoty, że dla każdego grzesznika jest szansa, że Pan przyjdzie znowu i że to dotyczy zarówno Ciebie, jeżeli jesteś w 8 klasie, w 7 klasie, w 1 klasie, czy na emeryturze, czy masz 40, czy 50, 60 lat. Jezus ma być naszą realnością. Masz świecić i trąbić. Masz być przykładem i zwiastunem Bożego Słowa. Nie wystarczy żyć porządnie. Nie myślmy, nie dajmy się zwieść, że wystarczy płacić podatki, nie kraść, a świat zobaczy w nas Jezusa. To jest oszustwo. Czasami tak się ludzie tłumaczą, no porządnie żyje, sąsiedzi sami zobaczą Jezusa. Nie zobaczą Jezusa, tylko Ciebie, powiedzą Ci, że jesteś uczciwy człowiek. Świat przez to nie zobaczy Jezusa. Świecić i trąbić, nie tylko świecić. Wiecie, gdyby wystarczyło żyć uczciwie, to Jezus dożyłby 160 lat, miałby dobrą emeryturę, żyłby do starości w Nazarecie i uczciwie pracował w stolarni. I potem by nam powiedział przed śmiercią, żebyśmy tak samo żyli. Dzisiejsza ekumenia uczyłby wojsko Gedeona i wojsko Midianitów, wymieniło z miłością kociołki z potrawami i poznawało swoje tradycje. Ale wojsko Gedeona nie zamierzało niczego wymieniać. Zamierzało trąbić i świecić. I każdy, kto chciał z nimi trąbić i świecić, mógł żyć. Każdy, kto chce dziś trąbić i świecić, może żyć. Te dwa obozy nie mogą stać spokojnie koło siebie. Nigdy nie pogodzisz w swoim domu, w swoim sercu świata i Jezusa. Będziesz zawsze przygnębiony, zawsze przybity i zawsze będziesz słaby. Nie możesz pogodzić. Musisz zdecydować, Jezus czy świat. I Pan sprawił, że tam zapanował chaos, ale Bożego ludu w tym chaosie nie było. Tam panował wielki chaos, ale Bożego ludu to nie dotyczyło. Dzisiaj na ziemi też się zwiększa coraz bardziej chaos, ale nas ten chaos nie dotyczy. Pośrodku chaosu ja wiem, kto jest moim Panem. Wszystko, co było cenne, zostało za nimi, bo stanęli, żeby imię Jahwe było wywyższone. Ja wiem, że dzisiaj też są dni chaosu, ale Pan Bóg wzywa swój Kościół na przegląd. Pan Bóg mówi, weźcie dzbany i skruszcie je. Skruszcie siebie. Weźcie pochodnie i świećcie dobrym uczynkiem i miłością. I weźcie trąby i trąbcie temu światu, że ja nadchodzę, że kocham. Sprawdź, czy masz wszystko, co jest potrzebne Bogu, żeby Cię użyć. Dzban, zobacz, czy masz. To jest, czy masz siebie ochotnego, by położyć siebie i wziąć krzyż. I powiedzieć, Panie, rezygnuję. Od dzisiaj moja żona nie zobaczy mnie, jak się obrażam. Nie zobaczy mnie mój mąż. Może się zdenerwuje, ale zaraz przeproszę. Słońce nie zajdzie nad moim gniewem. Mam dzban i go skruszę dla Ciebie. Przestaję się liczyć, co o mnie mówią. Ważne, żeby Ciebie było widać. Gdy przyjdzie dzień, w którym ma być widoczny Chrystus, rezygnuję z siebie. Niech świeci Jezus. Sprawdź, czy masz pochodnie, czy masz w sobie Boży ogień. Żeby Twoje trąbienie nie zwracało tylko uwagi na Ciebie. Ale niech świeci Boży ogień. Może kiedyś się w Tobie palił, a dzisiaj zgasł. Bo zostałeś skrzywdzony, zraniony, oszukany. Wiele razy, kiedy rozmawiam z ludźmi, ludzie mówią, gdybyś wiedział, co nam zrobiono. Gdybyś wiedział, co mi ktoś zrobił. Gdybyś wiedział, jak mnie ktoś zranił. Jezus jest lekarzem Twoim. Zostaw to Mu. Skrusz to. Nie chodź w tym, nie żyj w tym. Nie trzymaj się tego. To Cię do nikąd nie zaprowadzi. Twoja wiara będzie dramatem, a nie radością. Tak, niechaj. Kochany Kościele, posłuchajcie i kończę. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Zrób w tym tygodniu coś, przez co ktoś pochwali Ojca. Zrobisz? Zrób w tym tygodniu. Zacznij od dzisiaj tutaj. Dzisiaj po nabożeństwie podejdź do pierwszej osoby, której nie znasz i spytaj jej, czy potrzebuje modlitwy. Nie, idź do szatni, ubierz ciuchy, wsiadaj w samochód, jedź na obiad. Rozejrzyj się wokół. Popatrz, może tu jest dzisiaj ktoś, kto przyszedł i nie znasz go jeszcze. A może mógłbyś się o niego pomodlić. Tyle możesz. Niech twoja światłość świeci. Niech ktoś dzisiaj wyjdzie stąd i powie, fajny ten zbór jest. Ktoś do mnie poszedł i się o mnie pomodlił. A potem dzisiaj w tygodniu, w tym tygodniu do następnej niedzieli zrób coś, przez co twój sąsiad, twoi znajomi w pracy albo ludzie powiedzą, ty, coś się z nim dzieje. Ludzie powiedzą, szef jest inny. Ten pracownik jest inny, tata jest inny, mama jest inna. Moje dzieci są inne. Niech ludzie zobaczą. Trąb, że zbliża się koniec. Postawa Gedeona i resztki Izraela. Wiecie, co im dała? 40 lat pokoju. Jeśli odniesiemy zwycięstwo i poradzimy sobie z chaosem i strachem, który niesie wróg. Jeśli odniesiemy zwycięstwo i nasze trąby będą trąbić, a nasze światło będzie świecić. To nie wiem, oni dostali 40 lat pokoju. Nie wiem, co ma dla nas Bóg. Ale przyjdą lata pokoju, dostatku i pokuty na nasz zbór. Tak potężne, że nie będzie tutaj miejsc siedzących na trzech nabożeństwach, a nie na jednym. Ponieważ wielu ludzi tęskni za Bogiem i pragnie Go. Popatrzcie, ile jeszcze, pomimo, że na stylu jest, zobaczcie, ciągle są puste miejsca. Pomyślcie, na nich mógłby ktoś siedzieć. Na tym miejscu mógłby siedzieć ktoś, kto dzisiaj idzie prosto do piekła. Na tym miejscu mógłby siedzieć ktoś, kto w przyszłym miesiącu popełni samobójstwo. Za tydzień, na następną niedzielę, przybędzie samobójców, załamanych, rozwiedzionych, zawiedzionych. Proś dziś Ducha Świętego, poprowadź mnie, zaświeć mnie, użyj mnie. Daj mi jeszcze, zanim odejdę, zanim się zestarzeję, przyprowadzić jednego grzesznika do Ciebie. Poproś o jednego. Nie proś o cały naród może. Chyba, że masz taką wiarę. Poproś o jednego. Daj mi być Twoim światłem. Zaświeć pochodnie. Skrusz swoje ja. I zatrąb w Bożą trąbę. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie, że Twój Duch Święty wzywa Twój Kościół dzisiaj. Abyśmy wstępowali w Twoje ślady i stawali się uczniami Jezusa. Prosimy Ciebie dzisiaj, Panie, abyś usunął spośród nas wszelki gniew, obrażalstwo, niewybaczenie, aby w naszych domach zaświeciło światło Jezusa. Proszę Cię o wszystkie rodziny, domy i miejsca pracy, naszych zborowników, w naszym zborze, gdzie ludzie nie mają jeszcze pokoju, gdzie ludzie żyją w strachu, w podziale, w awanturze. Proszę Cię o wszystkie rodziny, gdzie nie mogą sobie powiedzieć w oczy prawdy. Proszę Cię o wszystkie miejsca pracy, gdzie nie mogą sobie z miłością i uczciwie służyć. Proszę Cię o cały tydzień dla naszego zboru. Naucz nas świecić, trąbić, zwiastować Twoją miłość w czasach chaosu. Panie, cokolwiek usłyszymy w wiadomościach jeszcze, jakkolwiek się ten świat będzie zmieniał, wyznajemy Tobie, że chcemy iść za Tobą. Panie, dziękuję Ci, że przygotowujesz nam miejsce w całkowicie nowym świecie, gdzie będzie nowe niebo, nowa ziemia, nowe rzeczy. Panie, wyznaję Ci, że nie rozumiem tego, nie wiem tego do końca, ale całym sercem czuję, że to, co przygotowujesz, jest wspaniałe i warte tego, żeby rezygnować z tego, co jest tu. Proszę Ciebie, Panie, ucz mnie kruszyć mój dzban. Daj mi więcej łagodności, miłości i pokory. Chcę naśladować Ciebie jutro i pojutrze i cały tydzień. Proszę Ciebie, Panie, postaw na mojej drodze kogoś, kogo mogę przyprowadzić do Ciebie. Kogoś, kto przy mnie znowu wyzna Jezusa Panem. Panie, wyznaję Ci, że nie chcę zmarnować dni, które dałeś. Wyznaję Ci, że nie chcę tylko jeść, spać i pracować, ale chcę być użytecznym narzędziem dla Ciebie. Dotykaj się mojego życia. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.